Witam Państwa, jest poniedziałek, 1 czerwca, minęła godzina 18. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o śmierci 10 osób zakażonych chińskim koronawirusem. Wczoraj zmarły 3 osoby. W sumie w Polsce z powodu COVID-19 zmarło już 1074 osoby. W sobotę wykryto 416 nowych zakażeń, dziś 380. Do tej pory w Polsce zdiagnozowano już ponad 24 tysiące zakażeń. Wyzdrowiało prawie 11,5 tysiąca osób. Liczba zakażonych górników na Śląsku przekroczyła 4 tysiące. Najwięcej zakażonych górników jest w kopalni Pniówek w Pawłowicach, gdzie dotychczas zdiagnozowano ponad 1,5 tysiąca chorych. Dotychczas w województwie śląskim zdiagnozowano ponad 8400 zakażeń, 211 osób zmarło. Śląski Urząd Wojewódzki poinformował w sobotę o odwołaniu ze stanowiska Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach Urszuli Mendera-Bożek. Od dziś tę funkcję pełni dotychczasowy zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Grzegorz Chudzik, który kierował już śląskim sanepidem w latach 2009-2015. U jednej z pracownic Urzędu Warszawskiej Dzielnicy Bemowo zdiagnozowano zakażenie koronawirusem. Urząd miał zostać zdezynfekowany, a od 22 pracowników urzędu, którzy mieli bezpośredni kontakt z zakażoną, pobrano wymazy do badania. Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok poinformowała w sobotę w rozmowie z portalem MedExpress, że w Polsce zakażonych koronawirusem jest 251 pielęgniarek i położnych, na kwarantannie przebywa ich 820. Ptok stwierdziła, że nie we wszystkich szpitalach pracodawcy wykonują testy na koronawirusa swoim pracownikom. Na całym świecie według oficjalnych statystyk z powodu koronawirusa z chińskiego miasta Wuhan zmarło już 375 tysięcy osób. W Stanach Zjednoczonych liczba zgonów przekroczyła 106 tysięcy. W Wielkiej Brytanii zmarło prawie 38,5 tysiąca osób. We Włoszech liczba zgonów wynosi 33 tysiące, we Francji 28 tysięcy, w Hiszpanii 27 tysięcy. W Brazylii liczba zgonów wynosi już prawie 30 tysięcy, wczoraj zmarło tam 480 zakażonych osób. W Meksyku zmarło już prawie 10 tysięcy osób zakażonych koronawirusem z Chin. Szkoły jednak zamknięte do wakacji. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piątkowski ogłosił, że do końca roku szkolnego kształcenie będzie odbywać się zdalnie. Do 26 czerwca będzie realizowane kształcenie na odległość. Przed wakacjami uczniowie nie powrócą już do tradycyjnych zajęć stacjonarnych, powiedział szef resortu edukacji. Nie odwołano jednak matur ani egzaminów ósmoklasisty. Zaniepokojeni rodzice wysyłają do ministra apele o odwołanie tych egzaminów. Radosław i Anna Kopciowie w liście do ministra argumentują, że szkoły zostały zamknięte, kiedy liczba zachorowań była kilkukrotnie mniejsza niż obecnie, oraz że matury międzynarodowe zostały odwołane, dlatego nieodwołanie matury pisemnej odbierają jako nierówne traktowanie uczniów. Zwracają też uwagę, że wynik egzaminu ósmoklasisty nie ma wpływu na ukończenie szkoły. Czy moje dziecko musi ryzykować zdrowiem, a może i życiem, żeby podpisać się na arkuszu egzaminacyjnym? Pytają autorzy apelu. Zachęcają innych rodziców do wysyłania podobnych pism do Ministerstwa Edukacji. A więcej o sytuacji wokół matur za chwilę w dogrywce Idź Pod Prąd. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Uchwała PKW z dnia 10 maja stwierdzająca, że głosowanie nie odbyło się z powodu braku możliwości głosowania na kandydatów, została dziś opublikowana w Dzienniku Ustaw. Od chwili opublikowania uchwały marszałek Sejmu ma 14 dni na wyznaczenie nowego terminu wyborów, który ma przypaść w terminie 60 dni od rozporządzenia marszałka. Polska europosłanka krytykuje Unię Europejską za współpracę z Rosją i komunistycznymi Chinami. Europosłanka Anna Fotyga skrytykowała współpracę Unii Europejskiej z Rosją i Chinami w zakresie badań kosmicznych i skierowała w tej sprawie zapytanie do Komisji Europejskiej, żądając wyjaśnień. Polska deputowana stwierdziła, że start rakiety Falcon 9 z kapsułą Dragon w sobotę jest dowodem na uniezależnienie Stanów Zjednoczonych od Rosji w kosmosie. Fotyga dodaje, żałuje, że Unia Europejska podąża w przeciwnym kierunku, kontynuując kontrowersyjną współpracę z Rosją i Chinami. Anna Fotyga zaznaczyła, że Unia Europejska w swoich projektach kosmicznych jednakowo traktuje Stany Zjednoczone jak autorytarne Chiny i Rosję. Podkreśliła, że Rosji zależy na współpracy nastawionej na jak największe zyski, a także na uzależnieniu Europy. Jej programy są przestarzałe, drogie, toczone przez skandale korupcyjne. Wybór Rosji czy Chin jako partnerów jest nie tylko kontrowersyjny ze względów politycznych, ale wręcz oddala nas od kosmosu, napisała Fotyga w liście do Komisji Europejskiej. Kolejny dzień zamieszek w Stanach Zjednoczonych. W ponad 100 amerykańskich miastach odbyły się protesty, które często przeradzały się w zamieszki. W wielu miejscach palono samochody i budynki, plądrowano sklepy. Zamieszki wybuchły po tym, jak policjant w Minneapolis zabił czarnoskórego mężczyznę George'a Floyda, przyciskając mu szyję kolanem. Zdarzenie filmowali świadkowie. Policjant, który doprowadził do śmierci Floyda, został oskarżony o morderstwo trzeciego stopnia. Od tygodnia w kolejnych miejscach inicjowane są protesty. Miasta, w których doszło do szczególnie brutalnych działań, ustanowiły godzinę policyjną i wzywają na pomoc Gwardię Narodową. Aresztowano już ponad 4 tysiące osób. W niedzielę do rozruchów doszło także pod Białym Domem w Waszyngtonie. Protestujący zdewastowali m.in. pomnik Tadeusza Kościuszki i pomnik II wojny światowej. Podpalili też pobliski kościół. Pożar szybko ugaszono. W Louisville ktoś z tłumu zaczął strzelać do policjantów. Ci odpowiedzieli ogniem. Zginął jeden mężczyzna. Donald Trump stwierdził na Twitterze, że za agresję odpowiadają radykalnie lewicowi anarchiści pod przewodnictwem Antify. Napisał, że uzna Antifę za organizację terrorystyczną. Prokurator generalny USA William Barr powiedział, że demonstracje zostały przejęte przez skrajnie lewicowe grupy ekstremistów i anarchistów. Z kolei media w Minneapolis oraz portal śledczy Bellingcat donoszą, że w protestach uczestniczą też grupy skrajnie prawicowe. W marcu tego roku New York Times opisywał, jak Rosja podsyca podziały rasowe w USA, podżegając do przemocy jednocześnie dwie strony sporu, zarówno zwolenników supremacji białej rasy, jak i Afroamerykanów. Podobne działania miały miejsce przed wyborami w 2016 roku. Widzimy, że Rosja jest gotowa przeprowadzać bezczelne i destruktywne operacje ze względu na to, jak postrzega swój konflikt z Zachodem. Mówiąc wprost, Rosja chce widzieć, jak się dzielimy, powiedział David Porter, jeden z głównych agentów FBI do spraw wpływów zagranicznych. Trump ostro odpowiada na działania Chin. Prezydent USA Donald Trump w piątek ogłosił szereg działań w odpowiedzi na agresywne zachowanie komunistycznych Chin. Amerykański prezydent stwierdził, że Chiny są winne pandemii koronawirusa i zapowiedział wyjście USA ze Światowej Organizacji Zdrowia.
Rząd Chin wielokrotnie łamał obietnice dane nam i wielu innym państwom. Świat teraz cierpi z powodu przestępstw chińskiego rządu. Ukrywanie wirusa z Wuhan przez Chiny spowodowało rozprzestrzenienie zarazy na cały świat i wywołanie globalnej pandemii, która kosztowała życie ponad 100 tysięcy Amerykanów i życie ponad miliona osób na całym świecie. Chiny mają całkowitą kontrolę nad Światową Organizacją Zdrowia, mimo tego, że płaciły tylko 40 milionów dolarów rocznie. Porównajcie to z sumą dawaną przez Stany Zjednoczone, która wynosi 450 milionów dolarów rocznie. Powiedzieliśmy, jakie reformy musi przeprowadzić WHO, ale oni odmówili działania. Jako że odmówili przeprowadzenia wymaganych przez nas i bardzo potrzebnych reform, dziś zakończymy nasze związki ze Światową Organizacją Zdrowia.
Prezydent Stanów Zjednoczonych odniósł się też do odbierania wolności Hongkończykom przez wprowadzanie przez Chiny bezprawnych ustaw, które pozwolą na swobodne działanie komunistycznego aparatu bezpieczeństwa na obszarze Hongkongu.
Ten ruch chińskiego rządu przeciwko Hongkongowi jest najświeższym z długiej serii działań wymierzonych w to dumne miasto. To jest tragedia dla Hongkończyków, dla Chińczyków i dla całego świata. Chiny twierdzą, że chronią bezpieczeństwo narodowe. Ale prawda jest taka, że Hongkong był bezpieczny i bogaty jako wolne społeczeństwo. Decyzja Pekinu odwraca to wszystko. Rozciąga zasięg zaborczego chińskiego aparatu bezpieczeństwa państwowego na miasto, które było do tej pory bastionem wolności. Ostatni atak Chin oraz poprzedzające go zdarzenia, które podkopały wolności tego terytorium, sprawiły, że Hongkong nie jest już wystarczająco niezależny, by gwarantować mu szczególne traktowanie, jakie zapewnialiśmy od czasu przekazania go Chinom. Chiny zastąpiły obiecaną formułę jeden kraj, dwa systemy formułą jeden kraj, jeden system.
Trump zapowiedział też wycofanie niemal wszystkich umów między USA i Hongkongiem oraz nałożenie sankcji na urzędników chińskich i hongkońskich zaangażowanych w niszczenie autonomii Hongkongu. Ponadto amerykański prezydent zapowiedział zbadanie działań chińskich firm na amerykańskich giełdach oraz ochronę kluczowych badań uniwersyteckich i zawieszenie dostępu określonych przybyszów z Chin, którzy stanowią potencjalne zagrożenie. Rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Zhao Lijian ogłosił w poniedziałek, że Chiny zdecydowanie sprzeciwiają się amerykańskim działaniom, o których w piątek poinformował Donald Trump. Zapowiedziane środki poważnie ingerują w wewnętrzne sprawy Chin, niszczą stosunki amerykańsko-chińskie i zaszkodzą obu stronom. Chiny są temu przeciwne. Wszelkie słowa lub działania USA, które szkodzą interesom Chin, spotkają się ze zdecydowanym kontratakiem Chin, powiedział Zhao. Komunistyczne Chiny przyznają, że koronawirus nie pochodzi z targu rybnego. Szef chińskiego Narodowego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób Gao Fu oświadczył, że badania jego zespołu wykazały, iż koronawirus, który dotknął cały świat, nie pochodzi z targu rybnego w mieście Wuhan. Na początku zakładaliśmy, że wirus może pochodzić z targu rybnego, ale teraz zdaje się, że targ był ofiarą, powiedział naukowiec. Komunistyczne Chiny długo utrzymywały, że wirus przeniósł się ze zwierząt na ludzi właśnie na targu w Wuhan. Sam Gao przyznał jednak, że w próbkach pobranych od zwierząt nie wykryto wirusów. Znaleziono je za to w próbkach środowiskowych, czyli na przykład w ściekach. Dodatkowo naukowiec zaznaczył, że nowy koronawirus istniał już dużo wcześniej. Chiński dziennik China Daily podaje, że słowa naukowca są tym ważniejsze, że jest on uznany za jednego z najlepszych epidemiologów w Chinach. Wielka Brytania zapowiada reakcję na działania Chin w Hongkongu. Brytyjski minister spraw zagranicznych Dominic Raab ogłosił w niedzielę, że Wielka Brytania nie pozostanie obojętna na los Hongkończyków. Nie przymkniemy oczu, nie będziemy odwracać wzroku od naszej odpowiedzialności wobec mieszkańców Hongkongu. Jeśli Chiny będą realizowały ustawę o bezpieczeństwie narodowym, damy tym, którzy posiadają brytyjskie paszporty zamorskie, prawo do przyjazdu do Wielkiej Brytanii, zapowiedział Raab. Wielka Brytania proponuje porozumienie w sprawie 5G, wykluczające chińskie Huawei z budowy sieci. Brytyjski dziennik The Telegraph podaje, że premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson zlecił swojemu rządowi opracowanie planu, który do 2023 roku doprowadzi do wyłączenia chińskiej firmy Huawei z budowy sieci 5G. Do realizacji planu Wielka Brytania ma zaprosić państwa grupy G7 oraz Australię, Indie i Koreę Południową. Rzecznik Downing Street potwierdził, że Wielka Brytania rozpoczęła już rozmowy na temat poszukiwania alternatywy dla Huawei. Szukamy nowych podmiotów na rynku w celu dywersyfikacji i właśnie o tym rozmawialiśmy z naszymi sojusznikami, w tym ze Stanami Zjednoczonymi, powiedział rzecznik brytyjskiego rządu. Donald Trump zaprosił Australię, Koreę Południową, Indie i Rosję na szczyt G7. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zaprosił Australię, Koreę Południową, Indie i Rosję na szczyt państw grupy G7. Szczyt pierwotnie miał odbyć się w Indiach od 10 do 12 czerwca, jednak w sobotę Donald Trump ogłosił, że wydarzenie zostanie przesunięte. Biały Dom potwierdził, że szczyt odbędzie się prawdopodobnie od 25 do 26 czerwca. Amerykański prezydent nie powiedział, czy chciałby, aby grupa G7 została na stałe poszerzona o 4 państwa, jednak zaznaczył, że grupa jest bardzo przestarzała i nie reprezentuje dobrze obecnej sytuacji na świecie. Rzeczniczka Białego Domu Alyssa Farah poinformowała, że jednym z tematów szczytu będą Chiny w kontekście pandemii koronawirusa oraz sprawy Hongkongu. Australia potwierdziła już, że trwają rozmowy dotyczące jej udziału w szczycie. G7 było tematem ostatnich rozmów wysokiego szczebla. Australia chętnie przyjmie oficjalne zaproszenie. Wzmocnienie współpracy międzynarodowej między podobnie myślącymi krajami jest cenione w czasach niespotykanych dotąd globalnych wyzwań, powiedziała rzeczniczka australijskiego premiera Scotta Morrisona. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 13:00. A teraz zapraszam na dogrywkę Idź Pod Prąd.
Kornelia Hecka, witam serdecznie w programie Idź Pod Prąd, dogrywka. Dzisiaj jest poniedziałek, 1 czerwca, Dzień Dziecka. Dzisiaj będziemy rozmawiać o dzieciach, o maturzystach i nie tylko, ponieważ minister edukacji narodowej ogłosił, że zajęcia w szkołach będą odbywać się zdalnie do końca roku, czyli uczniowie nie wrócą do szkół przed wakacjami, jednak matury i egzaminy ósmoklasisty się odbędą już za kilka dni, w czerwcu. I dzisiaj o tym porozmawiamy w studio Idź Pod Prąd. Witam serdecznie Annę Kopeć, pionierkę edukacji domowej w Polsce. Witam cię serdecznie. I twojego syna Korneliusza Kopcia, teraz po drugiej stronie kamery, tegorocznego maturzystę. Na początku chciałam was zapytać, dlaczego jesteście przeciwko temu, żeby matury odbyły się w tym roku w czerwcu? Dlaczego to jest niebezpieczne?
No po prostu boimy się jako rodzice o życie i zdrowie naszych dzieci. No po prostu wydaje nam się to naprawdę bezsensowną decyzją, ponieważ no, szkoły zostały zamknięte, co uważam, że bardzo dobrze ministerstwo zrobiło, w momencie, kiedy było o wiele mniej zachorowań. Teraz jest kilka razy więcej zachorowań i dzieci mają wrócić do szkoły, nasze tylko. Gdzie dodam, że no przecież to jest duże, to nie jest tak, że to jest jeden, dwóch uczniów, tylko to jest dużo uczniów. Przyjdzie w jedno miejsce, w jednym momencie. Właśnie mówię, z maseczkami jest problem, ponieważ właśnie niby dzieci mają mieć tam maseczki, muszą zachowywać odległość i tak dalej. Ale przecież nikt nie będzie siedział w maseczce przez cały egzamin i w dodatku muszą chyba w trakcie egzaminu nie mieć tych maseczek, żeby, nie wiem, ze względu...
Z tego co słyszałam, że maturzyści mają przyjść w maseczkach, jednak na salę już powinni siąść w ławkach bez tych maseczek. Jeśli chcą na przykład pójść do toalety, to też z powrotem trzeba nałożyć tę maseczkę. Rzeczywiście ta cała procedura wydaje się dziwna. Tutaj warto zaznaczyć, że to co powiedziałaś przed chwilą, że w Polsce wcale nie jest lepiej, jest gorzej niż w marcu. Jest ponad 24 tysiące według oficjalnych statystyk osób zarażonych koronawirusem, ponad 1000 przypadków śmiertelnych. No już mamy informacje, na przykład z przedszkoli zostały otwarte i już są przypadki zarażeń, także jest to kolejne ryzyko. Tutaj Korneliusz, do ciebie pytanie, jak ty czujesz się? No masz za kilka dni zdawać maturę, jechać, żeby zdać ten egzamin. Jak ty się czujesz w tym wszystkim?
No na pewno nie najlepiej, gdyż są rosnące liczby przypadków koronawirusa w Polsce. Nie można zdawać egzaminów w maszynce, co wiadomo, iluś tam ludzi w jednym pomieszczeniu. Jeżeli ktoś jest chory, to na pewno zarazi też innych, szczególnie przez co najmniej 2 godziny pisania pisemnego testu, prawda? Także tutaj na pewno to będzie ogromne ryzyko dla każdego maturzysty przyjść na maturę, pisać to. Wyeliminowanie egzaminów ustnych tutaj niewiele da. Są też komisje, każdy maturzysta wraca do domu, ma swoją rodzinę, każdy egzaminator, nauczyciel, który musi być przy tym, członkowie jakichś tam ci, co obsługują szkołę, nie? Sprzątacze, sprzątaczki i dyrektora.
No, na pewno
cały personel będzie narażony, tym bardziej, że na pewno są ludzie, którzy nie wierzą w koronawirusa, przyjdą bez maseczki, bo mogą, bo już został zniesiony nakaz.
Będzie kto kontrolować, będzie pilnował, kto będzie egzekwował?
Dokładnie.
Będzie 10 funkcjonariuszy policji na każdej maturze, w każdej klasie, żeby pilnować, czy na pewno każdy ma maseczkę?
Tak.
No raczej wątpię.
Czyli przynajmniej kilkaset tysięcy osób będzie dodatkowo narażonych, tak jak tutaj rozmawialiśmy. Przecież ci ludzie będą zgromadzeni. To będzie, można powiedzieć, impreza masowa, może niezbyt przyjemna akurat dla maturzystów, ale jest to wydarzenie masowe i rzeczywiście no jest ogromne ryzyko. A jakie są korzyści, tak?
No właśnie, ja nie widzę tych korzyści. Mało tego, uważam, że to jest pewna nawet dyskryminacja, ponieważ wiemy, że matury międzynarodowe zostały odwołane, więc okazuje się, że można odwołać ten egzamin. I teraz nasze dzieci, bo co? Bo one nie zorientowały się wcześniej i nie zapisały się na maturę międzynarodową, to mają być gorzej potraktowane, bo tak to widzę. I rzeczywiście wracając jeszcze do tego, że przecież dzieci będą siedzieć, znaczy to już dorośli właśnie, będą siedzieć razem w tej sali przez właśnie przynajmniej 2-3 godziny.
A później egzaminy ósmoklasisty 16-18 czerwca.
Otóż to za chwilę i jest. To już jest kompletny dla mnie absurd, ponieważ te egzaminy tak naprawdę no niewiele wnoszą. Owszem, są tam szkoły, że tam sobie patrzą na te egzaminy, ale tak naprawdę zdanie tego egzaminu ogranicza się do tego, że dziecko ma może przyjść, podpisać się i już jest zaliczony jako zdany ten egzamin. Więc czy moje dziecko ma ryzykować, bo właśnie moja córka też, nasza córka jedna będzie musiała podejść do tego egzaminu. I teraz, czy warto ryzykować życie czy zdrowie mojej córki po to, żeby ona przyszła i podpisała się na egzaminie? Jeszcze myślałam, że ministerstwo pójdzie na porozum do głowy i przynajmniej, nie wiem, jeden dzień zrobi ten egzamin. Bo w zasadzie można by było, ale oni po prostu idą procedurą taką
matury mają trwać przez cały czerwiec.
Właśnie, ale no przynajmniej odwołano te ustne, chociaż mówię, to jest oczywiście taki, można powiedzieć, troszkę takie działanie, no, że coś zrobiliśmy, coś odwołaliśmy, ale myślę, że właśnie bardziej chyba ustne nawet mogłyby być bezpieczniejsze, ponieważ można zachować odległość, właśnie jesteś sam na sam z kimś, a tutaj przyjdą osoby, będą siedzieć w jednej sali i ryzyko zarażenia, myślę, jest o wiele gorsze przy pisemnym niż przy ustnym. W każdym razie, no właśnie, a przy tym egzaminie ósmoklasisty, to po prostu zachowano wszystkie te 3 dni, dzieci będą musiały codziennie przychodzić przez 3 dni na egzamin po to, żeby się podpisać? To dla mnie to jest po prostu narażanie zdrowia innych. Dlatego, żeby co? Ministerstwo miało statystyki, bo tak naprawdę to o to chodzi, że ministerstwo chce sprawdzić swoich nauczycieli, jak oni tam sobie poradzili z przygotowaniem dzieci na ten egzamin.
Widać to dyskryminację, bo tutaj inni uczniowie nie chodzą do szkoły, nie będą chodzić do szkoły przed wakacjami, mają nauczanie zdalne, a maturzyści i ósmoklasiści muszą uczestniczyć, przystępować do tych egzaminów. Tutaj podam przykład Izraela, który właśnie ze względu na poprawiającą się sytuację otworzył szkoły, zaczęto od żłobków, przedszkoli, później również szkoły i informacja z wczoraj, zdiagnozowano 44 nowych przypadków chorych uczniów na koronawirusa, mowa o gimnazjum. Mamy też od razu reakcję ministra zdrowia, który wydał rozporządzenie, że jeśli w szkole zdiagnozuje się 3 osoby chore, szkoła natychmiast zostaje zamknięta, czyli widać, zrobili krok naprzód, otworzyli szkoły, ale od razu zobaczyli, że to jest po prostu śmiertelnie niebezpieczne dla uczniów. Pytanie do ciebie, Aniu, co ty jako rodzic postanowiłaś zrobić w tej sytuacji?
No postanowiliśmy z mężem napisać właśnie list do ministra edukacji narodowej, ponieważ czekaliśmy, mieliśmy nadzieję, że no może dzisiaj właśnie okaże się, że jednak minister podjął jakąś...
Na dzień dziecka.
Tak, dokładnie, racjonalną decyzję, że rzeczywiście to los naszych dzieci leży mu na sercu. Niestety tak się nie stało, tylko wiemy, że właśnie owszem zadbał o dzieci i to dobrze, że dzieci nie pójdą do szkoły do końca roku, ale mówię, ale niestety nasze dzieci są w gorszej sytuacji i one będą musiały chodzić przez kilka dni. I mówię, i naszą rodzinę to dotyka podwójnie, ponieważ to jest matura i ten egzamin ósmoklasisty i postanowiliśmy właśnie napisać taki list do pana ministra. Właśnie z takim apelem o odwołanie tego egzaminów, tych egzaminów w tym roku. I takie argumenty, jakie tu przytoczyliśmy, mogę tu przeczytać, że właśnie po pierwsze, właśnie, że szkoły zamknięte zostały, kiedy liczba zachorowań była kilkukrotnie mniejsza niż obecnie. A na przykład w szkole mojego syna będzie 90 osób zdawało maturę. To nie jest mało. I następnie właśnie matury międzynarodowe zostały odwołane. Dlaczego nasze dzieci są nierówno tutaj traktowane? A po trzecie właśnie co do egzaminu ósmoklasisty, no to co powiedziałam, że dla mnie to, żeby moje dziecko ryzykowało zdrowiem czy życiem tylko dlatego, żeby się podpisało panu ministrowi na arkuszu egzaminacyjnym, uważam po prostu za bezsensowne i dla mnie jakby, gdybym miała na szali tu postawić zdrowie mojego dziecka, czy no o życiu, że już nie wspomnę, w najlepszym wypadku zdrowie mojego dziecka i czy ma zaliczyć jakiś tam egzamin, no to po prostu wybór, to nie jest żaden wybór, to jest po prostu dla mnie oczywista sprawa.
Że... Bardzo mocne słowa padają w waszym liście. Czy moje dziecko musi ryzykować zdrowiem, a może życiem, żeby podpisać się na arkuszu egzaminacyjnym? Dla nas, rodziców, odpowiedź na to pytanie jest oczywista. Tutaj wielkie podziękowania, że zdecydowaliście się na ten list, ale w formie otwartej, żeby inni rodzice też mogli wziąć z was przykład. I ten list już teraz znajdziecie na stronie idzpodprat.pl, link w opisie filmu i na czacie. I tutaj w zasadzie taka zachęta do rodziców, bo stawką jest zdrowie i życie najmłodszych Polaków, żeby wysyłać podobny list do ministra edukacji narodowej. Na planszy znajdziecie informacje kontaktowe. Jeśli macie jakieś pytania, sugestie, piszcie również do naszej redakcji kontakt@idzpodprat.pl. Korneliusz, czy ty byś dzisiaj chciał coś w Dzień Dziecka przekazać do ministra edukacji narodowej? Może jakiś apel, wezwanie?
Tak, no myślę, że tak, nie tylko do ministra edukacji narodowej, ale też na przykład do rzecznika praw dziecka, które, no ich zadaniem jest dbanie o dzieci, rodziny, ich edukację i o to, żeby wszystkie miały się dobrze, miały równe prawa i no po prostu były bezpieczne w tym kraju, prawda? Żeby miały wizję jakiejś przyszłości, rozwoju, a tutaj naraża się ich na, no powiedzmy sobie, śmierć. Nie może, to nie jest duże prawdopodobieństwo, że umrzesz, ale jest zawsze, także lepiej zdawać tą maturę za, nie wiem, 4-5 miesięcy albo choćby i za rok, niż umrzeć powiedzmy za 2 miesiące, jeśli się nadarzy taka sytuacja, bo wiemy, że już były osoby młode, silne, wysportowane, które umierały na tego wirusa. No nie oszukujmy się, tu jest duże ryzyko. A na pewno zachorowanie jest ogromne i nie mówimy tylko o maturzystach, ale ich rodzinach, babciach, dziadkach, wujkach, ciotkach, prawda? Tutaj jest... No wszyscy Polacy są w tym momencie zagrożeni, każdy ma jakieś powiązania rodziny, każdy w rodzinie ma jakiegoś maturzystę, załóżmy, że zachoruje, no i może zarazić dużo osób, każda z nich jest narażona na powikłania, śmierć i tak dalej. Także tutaj no, na pewno apel o to, żeby zajęli się swoją pracą i rzeczywiście zrobili coś z tym, że tutaj każdy maturzysta teraz musi narażać swoje życie dla egzaminu, który otwiera mu życie, to znaczy drogę na studia, i nagle to wszystko może legnąć w gruzach, bo musi narażać swoje życie dla jednego testu. Może to jest dobra okazja do zmienienia całego systemu, prawda? Bo wiemy, że na pewno nie jest on idealny, można by może coś zmienić, może całkowicie go zmienić, żeby rzeczywiście był on jak najlepszy dla uczniów, nie? Nie tylko dla rządu, tylko dla uczniów. Bo,
dla statystyk.
Bo rząd pracuje dlatego, żeby my, obywatele, bo jesteśmy obywatelami, ja mam paszport polski, obywatelstwo polskie, jestem polskim obywatelem, mam prawo na was głosować, także to wy powinniście przysłużyć się, ażebym ja miał jak najlepiej jako polski obywatel, a nie żebyście wy mogli, nie wiem, statystyki poprawiać czy inne takie różne dziwne biurokratyczne rzeczy. Także no tutaj apel, żeby rzeczywiście pomyśleli o tych maturzystach, że tutaj teraz oni mają stres, gdyż panuje zaraza, oni muszą iść zdawać egzamin. Mogą to równie zrobić za rok, ale wiemy, że na pewno część nie będzie chciała tutaj jakoś ten, bo tam wiem, są konsekwencje, jak nie podejdziesz do matury, nie? Może nie są jakieś duże, ale na pewno są. Także tutaj no, jest to na pewno... wykonują swoją pracę.
Tak, a wiemy, że maturzyści, no niestety taka prawda, że bardzo serio traktują ten egzamin i to nie jest jakaś taka, a będzie albo nie będzie, tylko przecież są ludzie, którzy no naprawdę myślą, że skończyło im się życie, kiedy na przykład obleją egzamin maturalny, więc naprawdę to jest dla, myślę, że dla młodych ludzi, tak, poważna sprawa. I lekceważenie tego jest po prostu no, niemądre i dlatego powinni właśnie dorośli usiąść i po pierwsze właśnie podejść do tego równie poważnie. Nie? Ja nie mówię, żeby tutaj właśnie nie wiadomo co robić, ale przecież są jakieś możliwości właśnie, można zrobić konkurs świadectw.
Właśnie chciałam was zapytać, no jakie wy macie propozycje, skoro nie matury w czerwcu, to jak to wszystko przeprowadzić? Tutaj chciałam odwołać się do petycji, powstała petycja do Ministra Edukacji Narodowej o odwołanie matur i egzaminów ósmoklasistów 2020, również link na czacie i w opisie tego programu możecie podpisywać, przesyłać dalej już ponad 12 tysięcy podpisów. I w tej petycji pada pomysł, żeby zorganizować na przykład konkurs świadectw, żeby nie zdawać po prostu egzaminów czy matur, czy tylko żeby dostać się, rozumiem, na studia na podstawie świadectw. Może wy macie jakieś inne propozycje?
No, to ja myślę, że to jest naprawdę bardzo dobra myśl i ja rozumiem, że też ministrowie dbają o to, żeby jeden minister miał... musi pytać o zdanie drugiego, czy tam zadbać o to, żeby ten drugi też miał co robić, czyli rozumiem, że ten minister od studiów wyższych martwi się, że nie będzie miał w tym roku w razie odwołania matury studentów, ale obawiam się, że koronawirus też może spłatać mu figla i w ogóle nie będzie miał studentów w tym roku, więc może lepiej jednak pomyśleć o życiu i zdrowiu tych studentów przyszłych i może lepiej odroczyć na rok, niż właśnie będą robić coś na siłę, a później we wrześniu, w październiku i tak ci studenci się nie pojawią, no bo właśnie będą chorzy albo ich nie będzie. Więc może to jest godne zastanowienia. Ja uważam, że jak najbardziej konkurs świadectw, można przeprowadzić, nie wiem, rozmowy kwalifikacyjne, można wrócić. Przecież to są jakieś szczególne warunki, naprawdę. Wystarczy wydać jakieś rozporządzenie, żeby to można było jakoś przeprowadzić sensownie. Ja rozumiem, że mówię, że ten system lubi, jest zacementowany w pewien sposób i chce, żeby było tak, jak było zawsze, no ale niestety no, sytuacja w kraju jest nie taka jak zawsze.
Też przekonaliśmy się o tym, że Ministerstwo Edukacji Narodowej odrzuciło nasz wniosek 3 lata temu, żeby w ogóle dać taką opcję nauczania przez internet. Teraz, kiedy mamy pandemię koronawirusa, okazało się, że jednak jest to możliwe, jest to dopuszczalne, tak uczy się cała Polska, także może jest to właśnie ten moment, żeby podejść do tego w sposób innowacyjny, żeby dostosować się do warunków. Na przykład wiem, że w niektórych krajach matura jest przez internet. Niektóre uczelnie już w tym roku zapowiedziały, że nie będzie zajęć stacjonarnych nawet w przyszłym roku akademickim. Także widać, że inne kraje patrzą no, długofalowo, a w Polsce to jest taka szarpanina i ci maturzyści już nie wiedzą, czy mają się uczyć, czy nie uczyć. Nauczyciele tak samo, przecież są problemy tak samo z edukacją zdalną. To...
No, dokładnie. I jeszcze w tym roku przypomnijmy, że był strajk nauczycieli przez miesiąc, więc uczniowie, którzy się uczyli w szkołach, no mają też miesiąc do tyłu z tego powodu.
W sumie kilka miesięcy do tyłu, a tutaj trzeba zdawać maturę. Korneliusz.
Dokładnie tak. Tutaj też na zagranicznych uczelniach, szczególnie tam w Ameryce na przykład, są egzaminy do podejścia na studia, tak? Że każdy przecież, jeżeli ktoś chce się dostać na studia, to no, uczy się do tych studiów przede wszystkim, prawda? Ma jakieś swoje marzenia, co chce robić w przyszłości albo gdzie się doedukować, żeby rozwinąć swoją wiedzę. Także na pewno może zdać taki egzamin wstępny na studia i to może nawet będzie w niektórych przypadkach lepsze niż matura, prawda? Bo uczy się do tego, co naprawdę chce wiedzieć i czego chce i co chce naprawdę rozwijać. Także tutaj możliwości jest pełno i widać, że tutaj polski rząd nie chce czego lepszego. On chce to, co było, bo nie wiem, czy oni się nie chce pracować, żeby coś zmienić, czy po prostu im tak pasuje, bo
no, nie z wiem, jakiegoś względu łatwo, im to odpowiada,
łatwo jest. wyciągnąć pieniądze z systemu.
Ale na pewno wiemy, że polski rząd reaguje jeszcze na presję społeczną, także zachęcamy Was, żebyście poszli w ślady rodziny Kopciów i żebyście wysyłali maile do ministra edukacji narodowej. Przykład takiego listu znajdziecie na stronie izpodprat.pl, również informacje kontaktowe do domenu. Bardzo Wam dziękuję za udział w programie i jest to sytuacja pilna, tak, bo matury zaczynają się 8 czerwca, czyli za kilka dni, a stawką jest życie i zdrowie wielu Polaków. Także przesyłajcie również dalej ten program. Teraz zapraszam Was na klip Gnamy Dalej i zaraz Wasze pytania i odpowiedzi. A ze mną w studiu Anna Kopeć i Korneliusz Kopeć. Dziękuję Wam za udział. Do zobaczenia.
Do zobaczenia. Witam Państwa, Olga Chojecka w drugiej części programu. Ze mną w studiu ponownie pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd.
Witam Ciebie i Państwa.
A także redaktor Cezary Kłosowicz, szef wiadomości Idź Pod Prąd.
Witam serdecznie.
Witamy. Dziękujemy za Wasze pytania i do nich teraz przechodzimy. Markman, tytuł dzisiejszego programu to sukces petycji i oczywiście nasza mowa o programie o 13. Jakbyście odpowiedzieli Markmanowi?
No chwała Bogu, wreszcie doczekaliśmy się Bożego błogosławieństwa, że to, co rozpoczęliśmy, nie tylko zostało skończone w tej warstwie bezpośredniej, czyli w 3 tygodnie, czyli tydzień przed czasem zebraliśmy przy wielkiej Waszej pomocy ponad 100 tysięcy podpisów, ale teraz ta petycja, można powiedzieć, albo jej tezy są w głównej części polityki światowej. Sam prezydent Trump powiela tezy tej petycji, mówiąc
była już... to petycja o pociągnięcie komunistycznych Chin do odpowiedzialności za koronawirus.
Mówiąc już w imieniu najpotężniejszego imperium w dziejach świata. No, jakiś sukces to jest. Ciekawe, że tylko Idź Pod Prąd możesz o nim usłyszeć.
Semek, co jest grane w końcu na tym świecie, bo ja się w tym wszystkim pogubiłem, o co chodzi, w co mam wierzyć albo uwierzyć. Będzie ta wojna, to całe NWO, UFO, zombie, kosmici, przebiegunowanie, asteroidy?
Tak.
Semek, myślę, że jest, no niestety, tak, przepraszam za szczerość, no ale u nas takśmy się umówili, że mówimy sobie prawdę. Jesteś efektem, czyli jesteś marzeniem propagandy komunistycznej, bo propaganda komunistyczna, ona nie werbuje jakichś agentów, czy nie stawia ludzi w jakichś kierunkach działań ściśle określonym, no może poza jednym, że trzeba być wrogiem Stanów Zjednoczonych, a przynajmniej ich nie popierać, nie? Propaganda komunistyczna ogólnie, tak samo jak propaganda diabelska, czyli wszelkie kłamstwo, mają cię odciągnąć od właściwej drogi. To, że ty nie wiesz, gdzie idziesz, to już dla nich dobrze. Bylebyś tylko nie podążał drogą prawdy, rozumu czy wartości takich, na których zbudowana jest nasza cywilizacja. Czyli w tym sensie, mając już pomieszanie w głowie, jesteś sukcesem propagandy globalistów i komunistów wszelkiej maści dzisiaj z chińskimi na czele. Teraz pytanie, jak cię uratować? Myślę, że kolejne porcje jakichś faktów, informacji niewiele ci pomogą, bo ty już nasycony masz umysł tymi przeróżnymi koncepcjami, nie wiesz, w czym się połapać. No to ja ci pokażę drogę prostą. Odłóż to zainteresowanie się zombie, czym tam jeszcze nasz Sebek tu wymienił, a weź do ręki taką starą, ale dość cienką, czyli się nie zmęczysz tak strasznie. Zobacz, to nie jest duże nawet w tym formacie, a mamy takie maluśkie nawet formaciki, bardzo nieobciążające. I przejdź ze smartfona, z internetu, przejdź do realu i zacznij czytać. To jest, tam nie wiem, czy wiesz, co to jest Nowy Testament. To jest to, co Jezus Chrystus, to taki dziwny gość, który 2000 lat temu żył i do tej pory nawet Gazeta Wyborcza mówi, że to jest 2020 po Chrystusie właśnie, nie? Także no weź to pod uwagę, że wszyscy jakoś się do niego odwołują. No i jeśli nie wiesz, o co chodzi, to zacznij swoje porządkowanie myśli od przeczytania jego testamentu, czyli jak gdyby takiego jego przesłania na fejsiku dla ciebie. Jak nie masz, to ci wyślemy, napisz do nas.
kontakt@idźpodprąd.pl. Pozdrawiamy wszystkich naszych nowych widzów i dziękujemy za wasz wkład w nasz program. Krzysiek, byłem wczoraj na mszy i ksiądz grzmiał, że od przyszłej niedzieli zostaje zniesiona dyspensa i nie pójście do kościoła to ciężki grzech przeciwko trzeciemu przykazaniu kościelnemu, lęk przed brakiem funduszy.
Myślę, że coś poważniejszego. Oczywiście wiele parafii tam boryka się z brakiem pieniędzy, ale ten czas tych 2 miesięcy, kiedy ludzie przestali masowo chodzić do kościoła, wyzwolił ich z pewnego nawyku, bo katolicyzm, tak jak bardzo fajny program mieliśmy tutaj w sobotę, tam Agnieszka, która jest teatrolożką, reżyserem teatralnym, ma sukcesy w dziedzinie teatru, jest też byłą katoliczką, która bardzo była zaangażowana kiedyś w te praktyki katolickie, stwierdziła, że teatr i Kościół katolicki mają wiele wspólnego. Czyli to jest takie psychologiczne uzależnienie za pomocą pewnych dekoracji, muzyki, kadzidła, powtarzalnych rytuałów i tak dalej. Przez te 2 miesiące Polacy wyzwolili się, to już jest czas na otrzeźwienie, to jest odwyk. No i teraz księża są zaniepokojeni, no bo ludzie zaczęli zadawać sobie pytania, ale po co ja mam tam chodzić? Co mi to daje? Wielu ludzi, oczywiście część tam wróci i dalej będzie, że tak powiem, realizować ten rytuał religijny, ale część zacznie sobie zadawać pytania. Mam nadzieję, że spora część z nich trafi tu i na kanał telewizji Idź Pod Prąd.
Wracamy do Stanów Zjednoczonych. Sławomir Grula o przemówieniu Donalda Trumpa. Myślę, że ważne jest, że wspomniał o poprzednikach i to wcale nie pozytywnie.
Tak. Widzę, Czarek, chcesz coś dodać, proszę.
Na pewno ważne, no to oni naważyli bigosu, który teraz nieświeżego, który musi Trump zjadać. Także no oczywiście, że dobrze, że wskazuje winnych. Tu wina jest wielu prezydentów, jeszcze od czasu Nixona się zaczęła odwilż tu z Chinami, że tu tam grali sobie w ping-ponga i że teraz już będzie coraz lepiej. No, zobaczyliśmy, że to były totalne bzdury, kłamstwa, a w najlepszym razie naiwność czyjaś, że myśleli, że tu Chiny się odmienią. Potem jeszcze oddano im Hongkong i że tu Hongkong zmieni całe Chiny na swoje podobieństwo. No, widać, jak to się kończy. Także no, dobrze, że to Trump na to pokazuje.
Wspominamy często książkę generała Spaldinga, Niewidzialna wojna. W tej książce generał Spalding rozprawia się z tymi teoriami tych neoróżnych komunistów, konserwatystów, nie wiadomo kto tam był przed Trumpem, bo mniej więcej wszyscy w to samo wierzyli, że taka teoria nowoczesności, modernizmu, że wystarczy w jakimś narodzie, społeczeństwie, państwie zwiększyć poziom dobrobytu, a ono tak samoczynnie, że tak powiem, przylgnie do wartości demokracji tej neoliberalnej, czy tej demoliberalnej, zachodniej demokracji, nie? To jest oczywiście z punktu widzenia Biblii bzdura, bo najpierw są wartości, a potem Bóg daje dobrobyt. I tak zostały zbudowane Stany Zjednoczone, przecież z bardzo biednego, rolniczego kraju na końcu, można powiedzieć, świata. Wyrosły na potęgę największą w dziejach całej ludzkości. Właśnie dlatego, że najpierw poszli za wartościami, które Bóg dał w Biblii. Nie? W każdym filmie prawie, że jak jest jakiś sąd czy przysięga, no to tam połóż rękę na Biblii. No i tam wtedy mówi jakąś tam formułę. Biblia jest fundamentem amerykańskiej cywilizacji, czyli najpierw były wartości, a potem prosperita. Mm-hmm. A zobaczcie, oni mówią, że najpierw dajmy ludziom prosperity, a oni wybiorą wartości. No to jest całkowicie niebiblijne podejście.
Skuteczne.
Wzmocnili tylko bandytów. Dali bandytom pieniądze, tylko tyle ta teoria dała.
Od rozdawania pieniędzy człowiek się, dawania komuś pieniędzy człowiek się staje bardziej moralny? No.
Nigdy. Dopiero przez ciężkie zarabianie pieniędzy człowiek zaczyna doceniać ich wartość. Wręcz nawet Salomon, najmądrzejszy z ludzi na ziemi, powiedział, że chcesz zniszczyć bogatego? Zacznij dawać mu pieniądze.
A mówią, że Biblia jest socjalistyczna. No? To ci mówi Kościół katolicki. Warto zajrzeć samemu.
Społeczna.
Nightwave. Komuniści też niestety zarazili świat komunizmem, co widać w różnych środowiskach mniej lub więcej.
No tak, i to w wielu środowiskach. No taki jest ich plan działania, zarażać wszystkich komunizmem. A my się możemy temu nie dawać i opierać. Na wchodzenie z nimi w jakieś tam tu właśnie negocjacje, relacje powoduje tylko, że można się zarazić. Także tu też no, Trump wskazuje na poprzedników, ale sam też no, nie do końca te przestrogi stosuje jeszcze. Ciągle te Rosję tu próbuje gdzieś przygarniać. Nie wiem, czy chyba się łudzi, że ich odwróci przeciwko Chinom. No nie odwróci.
Nie odwróci, bo to jest, tak jak mówiliśmy, inna mentalność i inne wartości przede wszystkim, że w Rosji te wartości Bóg, honor, ojczyzna nie są najważniejsze.
Michael Rack. Jeszcze tylko jedno zdanie. Jeśli komunizm zbudowany jest na kłamstwie, to jak najskuteczniej zwalczać komunizm? To właśnie o tym mówimy kiedyś taką serię nauczeń, nawet jak wypędzić komunistów z kościoła, ale to jest szerszy temat, jak chcecie, to jest wydane też po angielsku. Okazuje się, że teraz jeden z naszych widzów w Irlandii nagrał lektora angielskiego, bo my daliśmy tylko z napisami, także pozdrawiamy i dziękujemy. Najskuteczniejszą bronią z komunizmem jest prawda.
Michael Rack. Jeśli ktoś posiada honor, to przeprosi. Ja w swoim życiu potrafię przeprosić, jeśli ktoś ma rację. Natomiast ja się myliłem. Nie wiem, czy to jest przyznanie Michaela Racka do błędu, albo pije do Donalda Trumpa.
Zrobiłem taki mały challenge, żeby ci nasi starzy widzowie, którzy nagle odwrócili się od nas, ulegając ruskiej komunistycznej propagandzie, głównie jeśli chodzi o koronawirusa i G5, zdaje się, tak? No, żeby...
5G,
tak. Mówiliśmy o G7, teraz już G, 5G, żeby oczywiście wrócili do nas, ale przyznając się do swojej głupoty. Bo nie podejrzewamy was o działanie celowe, tylko daliście się uwieść. No, nawet mądrym ludziom się to niekiedy zdarza, ale trzeba, że tak powiem, jasno zdać z tego rachunek.
Nawet mądrym ludziom w Stanach Zjednoczonych, proszę państwa.
Tak jest.
Tadeusz Marszałek. Trzeba myśleć jak Piłsudski, po zdobyciu niepodległości zaatakować Niemcy, póki są jeszcze słabe. Tak samo dzisiaj trzeba atakować komunistów chińskich, póki można ich całkowicie unicestwić.
No to jest pytanie, czy wolny świat już nie jest za słaby? Ponieważ agentura komunistyczna podpaliła Stany Zjednoczone. No to to już, co mogą zrobić z każdym innym krajem? Żyjemy w bardzo takim newralgicznym okresie historii, dlatego też wzywam wszystkich chrześcijan do modlitwy, żeby przywódcy Zachodu mieli mądrość i siłę do właściwych decyzji.
I wracamy do tematów polskich. Stanisław Staniarski-Trzaskowski też organizuje piątą kolumnę z bojówek Antify.
No to Czarek o tym informował już kilkukrotnie.
Marek Zając, jak na razie komuchy z SLD przelicytowują PiS w temacie poparcia dla USA, co jest przykre.
Ale nie jest zaskoczeniem. Komuchy, no to oni, że tak powiem, to jest towarzystwo pragmatyczne. Kto im więcej zapłaci, czy da jakieś korzyści, to oni tam pójdą. I rzeczywiście część komuchów przenicowała się na stronników Zachodu. To o tym mówi taki film z panem Lindą, Operacja Samum, nie? Jak służby komunistyczne, agentura rosyjska przewerbowała się na służbę czy współdziałanie z CIA czy z Zachodem. Także to może być prawda, że wielu polityków SLD będzie bardziej w swoich wypowiedziach proamerykańska niż politycy PiSu. Bo co to jest PiS? PiS to jest oczywiście twór katolickich biskupów i komunistów z rodu Kiszczaka, na co się powoływał Jarosław Kaczyński. Mówią, pamiętajcie, skąd mamy majątek. Mamy z nadania Kiszczaka w ramach okrągłego katolicko-komunistycznego stołu. Czyli jest to partia, która w sferze werbalnej jest katolicka, a wiemy, że papież jest teraz komunistą, jest antyamerykański, no to jaka będzie ta bardziej katolicka część PiSu? No będzie antyamerykańska. Ta część komunistyczna, ona nie przewerbowała się tak jak tamte komuchy, oni mają mentalność komuszą. To są ludzie sowieccy. Pokazywaliśmy to na przykład taki młody towarzysz Patkowski, który twierdził, że marzeniem klasy średniej Polaków to jest 3000 na rękę i dlatego PiS jest klasą, partią klasy średniej, spełnia marzenia. To znaczy, że jeszcze nie wszyscy mają te 3000, oni tak tylko marzą, ale już dzięki głosowaniu na PiS są klasą średnią. Albo towarzysz, jak on tam się nazywa, ten ze Świdnika, dajcie mi.
Soboń
stwierdził, że
Soboń.
Teraz PiS wprowadzi komsomoły, znaczy te najpierw sklepy, a potem zgodnie z zasadą, że tam my chcemy od pola, no to rozumiemy, że następny postulat PiSu towarzysza Sobonia będą państwowe gospodarstwa rolne. Także widać, że oni twierdzą, że wyszli z komuny, ale komuna nie wyszła z ich mózgów.
I tak o tym też piszą nasi widzowie.
A Jarosław Kaczyński jest przydupasem Angeli Merkel. Spotkał się z nią w 2016 roku 3 razy i kiedy Trump przywiózł ofertę współpracy i sojuszu, no to, że tak powiem, w tym momencie uruchomił się prezydent Duda i skończył marzenia o reformie państwa polskiego. Ma być tak, jak było, jak ustalono przy okrągłym stole, no bo paktów się przestrzega.
Dariusz Niedźwiecki, co tu komentować, rząd w Polsce idzie w rękę z komunistami, oni się śmią nazywać prawicą, a gawieć klaszcze, bo są plusy. PiS pozoruje działania przeciwko komunistycznej partii Hill i tyle.
Plusy to rozumiemy 500+. Dokładnie. Świnia plus, krowa plus i tak dalej. Żywniak plus teraz, wczasy plus. O, a co?
Koronawirus plus też.
No już to może nie, to porównanie nie jest najdoskonalsze.
Marek Zając, pytanie, kiedy była Polska po raz ostatni?
No, szczególnie na maseczkach, ale powiem wam ciekawostkę. My mówimy, że jesteśmy tam w czołówce świata, tu, śmus, ru. A wiecie, co się dzieje w Bośni? Podobno to jedno z najbardziej takich obszarów bezprawia, korupcji. Tam jeden z ministrów, i w to był wmieszany premier, kupili respiratory. Chyba 100 respiratorów, które się do wentylacji innej części ciała nadają, czyli do niczego. Wiecie, co się z nimi stało? Dzisiaj siedzą w pierdlu. A zobaczcie, ile afer ma rząd PiSu na koncie, jeśli chodzi o wydawanie na chińskie badziewie pieniędzy i przepłacanie na przykład za tureckie testy. 3 do 6 razy. Który z PiSowców rządowych siedzi? Siedzą w limuzynach, siedzą w gabinetach klimatyzowanych, ale nie siedzą w pierdlu. To jest różnica między Polską a Bośnią.
Marek Zając, pytanie, kiedy Polska była po raz ostatni? Dla mnie skończyła się w latach 40. ubiegłego wieku, a to, co mamy tutaj, to jest jakaś ekspozytura interesów sąsiednich, bo nie autochtonów.
No, to jest niestety smutna, ale prawdziwa diagnoza. Ostatnio państwo polskie mieliśmy przed II wojną światową, mówiąc o rządzie i terytorium, bo później mieliśmy jeszcze rząd, ale już nie mieliśmy terytorium. Także to, co dzisiaj jest jakąś hybrydą państwa polskiego, jakąś katolicko-komunistyczną namiastką. Najpierw komuniści dali nam PRL, a teraz do spółki z biskupami katolickimi dali nam trzecią RP. A my ciągle czekamy na RP.
I tym akcentem kończymy program. Zapraszamy Was na nasz kanał YouTube, gdzie całość przemówienia Donalda Trumpa, Chiny wywołały pandemię, świat cierpi przez Was. Polskie tłumaczenie również dostępne na naszym Facebooku. Idź pod prąd, linki znajdziecie na czacie i w opisie programu. Ja przypominam, że trwają zapisy na zjazd klubów Idź pod prąd 11-14 czerwca. Zapisujcie się idźpodprąd.pl, tam szczegóły. Dziękuję Wam serdecznie, pastor Paweł Chojecki i redaktor Cezary Kłosowicz.
Dziękujemy.
Moimi gośćmi. Do zobaczenia.